Chrystus i Maria zawsze dziewica. Bardzo gorąco i serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Jest wtorek, 27 dzień marca roku pańskiego 2007. Mamy zatem nowy dzień, który rozpoczynamy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Patronuje nam dzisiaj święty Ernest Benedyktyn Niemiecki, który zginął w Mekce w roku 1148. Święty Gelazy, biskup z Irlandii, w 1137 wstąpił na stolicę prymasowską, uczestniczył w wielu synodach i gorliwie duszpasterzował. Święty Rupert z Salzburga należał do możnej rodziny franko-niemieckiej Robertynów. Od roku 700 jako biskup misyjny ewangelizował od Bawarii po Lorch. Założył bawarską prowincję kościelną i kilka klasztorów męskich i żeńskich. Zasłużył sobie na tytuł apostoła Bawarii i Austrii. Zmarł około 720 roku, pochowany w założonym przez siebie opactwie w Salzburgu w kościele świętego Piotra. Błogosławiony Franciszek Fadi Bruno z Turynu żył w XVIII wieku, był adiutantem Wiktora Emanuela, później wybitnym matematykiem, profesorem na miejscowym uniwersytecie. Wielu czasu poświęcał działalności charytatywnej i trosce o instytucje opieki socjalnej. Przyjął święcenia kapłańskie i założył sufragio, sanktuarium przeznaczone na modlitwy za zmarłych. Imieniny Jana i Lidii. Jak zawsze o tej porze przypominamy, w jaki sposób można pomagać Radio Maryja. O tę pomoc gorąco prosimy, a wszystkim tym, którzy wspierają Radio Maryja w jakikolwiek sposób, składamy serdeczne podziękowania.
Ja Panu Bogu dziękuję codziennie za to, że jest w Polsce takie radio. To się nazywa Radio Maryja.
Media, radio, prasa, telewizja, internet mogą być środkami społecznego komunikowania, potężnego tworzenia przestrzeni prawdy i dobra. Pragniemy prawdy, dobra, Ewangelii, dlatego troszczymy się, by były w ojczyźnie media katolickie i polskie. Nie jest to wszystko proste, ale otaczacie nas modlitwą, życzliwością, dzięki pomocy rozumiejących tę kwestię ludzi. Istnieje jedyne katolickie, polskie i światowe Radio Maryja, rozwija się telewizja Trwam, istnieje nasz dziennik, uczelnia kształcąca młodych pragnących służyć ludziom w prawdzie i inne dzieła polskie i ewangelizacyjne. Dziękujemy za współtworzenie tego dobra. Równocześnie zwracamy się do wszystkich słuchaczy Radia Maryja i telewidzów telewizji Trwam. Od każdego z Was zależy, czy to wszystko będzie istniało. Nie jest to takie pewne. Słuchasz, patrzysz, a czy pomagasz? jest to bardzo poważna sprawa. Same te dzieła nie będą istniały. Mamy nadzieję, że jeśli słuchasz, to zrozumiesz konieczność odpowiedzialności za te dzieła i będziesz systematycznie pomagał.
Numer konta bankowego Radia Maryja. PKO BP SA, drugi oddział Torun. Numer 69 10 20 50 11 00 00 96 02 00 12 91 30. Powtarzam. PKO BP SA, drugi oddział Torun. 69 10 20 50 11 00 00 96 02 00 12 91 30. Numer konta Radia Maryja w Banku Pocztowym SA, oddział w Toruniu. 77 13 20 11 20 25 65 11 13 20 00 00 03. Powtarzam numer 77 13 20 11 20 25 65 11 13 20 00 00 03.
I na dobry początek naszego nocnego spotkania, także z podziękowaniem dla wszystkich ofiarodawców na rzecz Radia Maryja, zaśpiewa teraz Mirosław Krauda. Thank you.
pomimo to dziwne piękno światła krwawych świt. Ponad krzyżu ten Pan cierpiał męki i zmarł, aby wieczne zbawienie dać mi. O, jak cenię ja stary ten krzyż, nim ratunek ludzkości jest dan. Lgnę do niego,
Mirosław Karauda. Drodzy Państwo, ja proponuję, abyśmy dzisiaj, tę dzisiejszą noc, spróbowali porozmawiać sobie na temat tej atmosfery, także i naszych poglądów, ale także i dotrzeć do jakichś lepszych metod na to, w jaki sposób dotrzeć z wiadomością o godności ludzkiego życia od samego poczęcia do naturalnej śmierci, w jaki sposób dotrzeć z tą wiadomością do wielu, do tych, którzy dzisiaj także i są przeciwni, zatykają uszy na tę prawdę. Może na początek kilka takich depesz prasowych. 14 marca, a zatem już półtora tygodnia temu w Meksyku biskup diecezji San Cristobal de las Casas, biskup Felipe Arizmendi, oświadczył, że depenalizacja aborcji, czyli odrzucenie kary prawnej za dokonanie aborcji, to rodzaj hitlerowskiej eksterminacji, a ci, którzy się za nią opowiadają, niczym nie różnią się od niemieckiego dyktatora. Tak biskup Felipe Arizmendi wypowiedział się na temat projektu ustawy przygotowanego przez grupę deputowanych Ciudad de México. Biskup zaapelował do katolickich deputowanych, aby nie ustępowali wobec nacisków mniejszościowych ugrupowań. W wydanym komunikacie biskup Arizmendi oświadczył, że deputowani, którzy będą głosowali za dalszym złagodzeniem zakazu aborcji, staną się automatycznie bezwzględnymi mordercami, których czyny niczym nie różnią się od zbrodni dokonywanych przez Adolfa Hitlera. No, przyznaję Państwu, że bardzo ostre słowa. Gdybyśmy w Polsce tutaj takich słów użyli wobec zwolenników aborcji, no to natychmiast posądzono by nas o szerzenie nienawiści i posądzono by nas, obwołano by nas ludźmi, którzy mają język niegodny, prawda, chrześcijanina i tak dalej. Natomiast w Meksyku biskup diecezji takich słów używa, nie lęka się ich używać w stosunku do deputowanych do lokalnego parlamentu, którzy po raz kolejny próbują stopniowo wprowadzić aborcję, czyli zezwolenie, zalegalizowanie zabójstwa dzieci nienarodzonych. Ja może zatrzymując się króciutko przy tej depeszy, dopowiem, że jest w tej wypowiedzi księdza biskupa Felipe Arizmendi bardzo dużo racji, ponieważ to prawo, czy tę metodę walki z narodem wynalazł właśnie Adolf Hitler, czy też może wynalazł, może zapożyczył od Włodzimierza Ilicza Lenina i Józefa Wissarionowicza Stalina. Bo przecież oto Adolf Hitler wypowiedział się do generalnego gubernatora Hansa Franka: dajcie tym Polakom dużo wódki, niech spożycie spirytus, czystego alkoholu wzrośnie, przekroczy 10 litrów na głowę i też niech kobiety robią skrobanki, to przepraszam za to ostre słowo, cytuję dosłownie słowa dyktatora niemieckiego, zbrodniarza Adolfa Hitlera. To była metoda walki z narodem, programowa, świadomie stosowana. Stalin nakazał wprowadzenie w Polsce tego prawa i od połowy lat 50. to prawo, w cudzysłowie, prawo do legalnego zabicia dziecka poczętego zebrało ogromne, tragiczne żniwo, zbierało je przez kolejne dziesięciolecia. Stąd pojawia się pytanie, jak to jest możliwe, że te zbrodnicze, totalitarne prawa autorstwa Adolfa Hitlera i Józefa Stalina, że te prawa znajdują jeszcze dzisiaj, w XXI wieku, zwolenników. No bo oto mamy na przykład tutaj taką depeszę prasową, około 60, to jest depesza z 2 marca, czyli już ponad 3 tygodnie temu, 60 eurodeputowanych podpisało się pod listem do prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego z apelem, by nie pozwolił na wprowadzenie proponowanych przez LPR zmian do polskiej konstytucji prowadzących, jak piszą autorzy listu, do zakazu aborcji we wszelkich okolicznościach. No czyli to jest jawna obrona hitlerowskiego i stalinowskiego prawa, czyli narzędzia walki z narodem, ze społeczeństwem. Dodam, że pod tym listem nie podpisał się żaden polski eurodeputowany, na szczęście, a podpisała się asystentka szwedzkiej posłanki, wiceprzewodniczącej podkomisji do spraw równości kobiet Komisji w Parlamencie Europejskim, asystentka pani poseł Ewy Britt Svensson. No i w tych dniach miał ten list być wręczony. Nie wiem, czy został wręczony, no ale zauważmy, że obrońców Hitlera i Stalina, jak chodzi o kwestie stosowania, powszechnego stosowania aborcji, nie brakuje w Parlamencie Europejskim, ale jeszcze nie tylko w Parlamencie Europejskim, bo nie brakuje także i w Polsce. Tutaj było 14 marca, czyli 2 tygodnie temu niecałe, pod polskim Sejmem był protest około 40 osób, 40, słownie 40 osób. Zdaniem protestujących proponowana zmiana konstytucji sprawi, że kobiety stracą jednoznaczną konstytucyjną gwarancję życia. Jednej z organizatorek protestu, pani Wandy Nowickiej z Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, konsekwencją zmian w konstytucji będzie wprowadzony całkowitego zakazu aborcji, który przyczyni się do dramatu wielu kobiet w Polsce. Czyli wyrugowanie, innymi słowy, z życia publicznego tego prawa, które wprowadzał Hitler i Stalin, miałoby unieszczęśliwić wiele kobiet w Polsce. Pani Kazimiera Szczuka z kolei straszyła, że kobiety będą umierały podczas porodu, zagrożonej ciąży, do którego będzie zmuszało je prawo i tak dalej. Całe zamieszanie wokół aborcji to męska polityczna gra, która nie ma na celu dobra kobiet. Z tego wynikałoby, że bardzo dobry dla kobiet był Adolf Hitler i Józef Stalin, bo oni tutaj żadnych barier, jak chodzi o aborcję, nie stawiali. Wprost przeciwnie, ustawowo zachęcali, czy nawet to przekładało się już bardzo powszechnie w praktyce życia, gdy kobieta przychodziła do lekarza, do jakiegoś zachęcania, czy nawet przymuszania do aborcji. Ileż kobiet, naszych matek, wysłuchiwało takich zdań, no po co pani jeszcze jedno dziecko, co pani zgłupiała, pani ma już dwójkę, pani ma już trójkę, co będziesz kobietą jeszcze tam, weź lepiej, prawda, nie miej tego dziecka, tylko zaoszczędzisz pieniądze, będziesz mogła pojechać na wczasy, czy kupić sobie sukienkę. No takich rzeczy było mnóstwo. Dodam tutaj, że pod polskim Sejmem w tym proteście 40 osób brało udział kilku polityków Sojuszu Lewicy Demokratycznej, tak ostatnio skompromitowanego, między innymi pani posłanka Izabela Jaruga-Nowacka. Uczestnicy manifestacji trzymali transparenty, między innymi dość piekła kobiet, żądamy legalizacji aborcji. Nie kneblujcie nas becikiem. No cóż, no jeszcze raz mi się tutaj kojarzy, znów przepraszam za te ostre skojarzenia, ale ośmielony zostałem głosem biskupa Kościoła Katolickiego z diecezji San Cristobal de las Casas z Meksyku. No z tego by wynikało, tak logicznie przyjmując te transparenty, że za Hitlera i za Stalina kobiety miały się jak w niebie, według tych właśnie 400 uczestniczek, ponieważ mogły, kiedy tylko dusza zapragnęła, dokonywać aborcji i nie były zakneblowane becikiem. To może tyle tych... Proszę oczywiście też potraktować troszeczkę tę wypowiedź tak, no, ironicznie bardziej. Nie jest to w żadnym razie z mojej strony jakieś no, bicie w takie czy inne środowiska. Po prostu uśmiecham się, czy te panie, zarówno eurodeputowane z pani, spod skrzydeł pani Svensson ze Szwecji, czy też nasze wspaniałe feministki spod znaku pani Kazi Szczuki i pani Wandzi Nowickiej i Jarugi pani Izy Nowackiej. Czy te pani mają świadomość, jaka jest genealogia tego prawa? Czy te pani mają świadomość, kto to prawo i po co wprowadzał? Kto na życzenie dawał aborcję? No kto i po co to robił w ogóle? Ale jeszcze jest druga sprawa, ponieważ być może tutaj argument, prawda, że Hitler i Stalin, że tutaj za bardzo język nienawiści, no cóż, jeżeli projektanci kampanii przeciwko homofobii stawiają taki fotomontaż, na przykład Adolf Hitler i taki biedny jakiś homoseksualista i pod tym podpis, no cóż, jesteś przeciw homoseksualizmowi, to znaczy, że myślisz tak samo jak Hitler, jesteś takim samym mordercą jak Hitler. Zastosujmy ten chwyt także do tej kampanii, prawda, walki o ochronę życia od samego poczęcia, tym bardziej, że faktycznie aborcja na życzenie była narzędziem eksterminacji narodu, niszczenia, zabijania, narzędziem ludobójstwa. Była tak użyta przez Hitlera, te doświadczenia w Auschwitzu nad masową sterylizacją, na przykład to też był kolejny etap, czy też stalinowska ustawa, o której już tutaj wspomniałem, pozwalająca na bez żadnych barier na aborcję, czyli zabicie dziecka, kiedy się tylko będzie to chciało. No, ale teraz przejdźmy do takich już konkretnych bardziej rzeczy, od takiej ironii troszeczkę z przymrużeniem oka i może gorzkim uśmiechem. Obecnie jest problem, wydaje się, że no problem jest techniczny bardziej. Otóż jak znaleźć w Sejmie większość w parlamencie, która poparłaby te zmiany w konstytucji. Zmiany w konstytucji, które prowadzą do zapisów o ochronie życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Ja od razu powiem Państwu, że moim zdaniem to najbardziej idealnie byłoby, gdybyśmy mieli taką konstytucję, która by w jednym rozdziale, nie bardzo zwięzłym, krótkim, kilkustronicowym, stwierdziła, jakie prawa my rozpoznaliśmy już jako prawa człowieka i je po prostu szanujemy i co do tego nie dyskutujemy. Prawo do życia, z niego się wywodzi prawo do wolności, prawo do własności i tak dalej. I te zapisy byłyby no, takie krótkie, bo przecież nikt prawa do życia mi nie dał. Żaden Sejm, żaden prezydent, żadna partia, czy jakaś grupa lewicowa, czy prawicowa, czy zieloni, czy homoseksualiści, czy inni, żaden z nich mi nie nadał prawa do życia, bo nie mieli na to, oni tego nie mogli zrobić. Prawo do życia jest niezależne od ugrupowań politycznych, parlamentów, władz, nawet największych dyktatorów. Po prostu człowiek to prawo posiada, czy też chce, czy nie chce, czy mu się to podoba, czy też mu się nie podoba. No nam się w większości raczej podoba to, że mamy to prawo do życia i że żyjemy. Przynajmniej przez jakieś tam ulotne chwile się cieszymy tym życiem. No są tacy, którzy na co dzień się życiem cieszą, są w miarę szczęśliwi, czy też jeżeli szczęścia im brakuje, to coś próbują robić, żeby to szczęście osiągać. I to, jak powiadam, jest niezależne. Obojętnie jakie gremium by się na świecie, jakieś rządy światowe czy galaktyczne by się spotkały i co by sobie zapisywały, po prostu nic nie mogą w tym względzie zmienić. Dlatego też każde zabójstwo człowieka jest przestępstwem, jest naruszeniem tego prawa do życia. To przecież jako ludzie wierzący w Boga wiemy, że Pan Bóg nas stworzył, Pan Bóg nas powołał do życia, to On obdarzył nas tym prawem do życia. Żaden inny człowiek, żadna inna organizacja. Stąd konstytucja powinna w jakiejś tam preambule, zwięźle, czy w jakimś tam rozdziale pierwszym zwięźle po prostu napisać: Rzeczpospolita Polska uznaje prawo człowieka do życia, prawo jego do wolności, do prawdy, do własności i tych jeszcze kilka innych podstawowych spraw uznać. I tyle. I każda jakaś ustawa szczegółowa, która by wychodziła, ona musiałaby być badana pod tym kątem, czy ona nie narusza tych uznanych, przyrodzonych praw, tych praw, które człowiek posiada, które mu nie może ani nadać, ani odebrać, których mu nie może ani nadać, ani odebrać żaden parlament. No później oczywiście jakieś tam szczegółowe rzeczy dotyczące ustroju państwa, czy też wskazówki, w jaki sposób tworzyć prawo, aby ono właśnie było wyrazem tego uznania przez państwo polskie godności praw człowieka. No cóż, no ale my od tego ideału jesteśmy jak najdalej. Mamy taką konstytucję, jaką mamy. Mamy taki parlament, jaki mamy. I jest kwestia, jak to zrobić, aby przez kolejną, ponieważ jest szansa, aby po raz kolejny coś poprawić. Aby zrobić jakiś może mały, może ciut większy krok w stronę tegoż ideału. Jak to zrobić, żeby znaleźć tę większość, żeby zjednoczyć wielu, przekonać przy tej sprawie ogromnej wagi, podstawowej wagi. No bo jeżeli odbierzemy prawo do życia, to skażemy siebie na niebyt, na nieistnienie. Owszem, ja nie straszę, że w ciągu krótkiego czasu Polska zniknie, ale prognozy demograficzne mówią jasno. Za 15 lat będzie nas kilka milionów mniej. Ja tym wszystkim, którzy jakoś nie robią z tego istego nic, są Europejczykami i tak dalej, no powiem tylko tyle. Proszę Państwa, jeżeli mechanizm podejmowania decyzji w Unii Europejskiej uzależniony jest, czy siła głosu danego państwa uzależniona jest od liczby jego mieszkańców, to każdy spadek tej liczby, jak chodzi o Polskę, no spycha nas na margines. Sprawia, że stajemy się państwem peryferyjnym, zaściankowym, zacofanym, bo jesteśmy uzależnieni od innych. Czy tego chcemy, czy też może chcemy się rozwijać. Jeżeli chcemy się rozwijać, to stwórzmy takie warunki, żeby obywatele polscy mogli w sposób bardzo świadomy i wolny podejmować decyzje o tym, że po prostu będą rodzinami, które będą cieszyły się tyloma dziećmi, żeby przynajmniej zagwarantować zastępowalność pokoleń, albo żeby zagwarantować nam rozwój, także jak chodzi o liczbę Polaków. Ostatnio pan prezydent przysłał projekt zmian do konstytucji, zmian artykułu 38. I tam mamy takie propozycje. Tutaj znów mam depeszę prasową z 22 marca, czyli 5 dni temu to się stało. Otóż, drodzy radiosłuchacze, może tutaj te zmiany przytoczę. Do 38 artykułu Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, który stanowi: Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę, dopisywane są kolejne punkty. Pierwszy punkt mówi o tym, że życie od chwili poczęcia podlega ochronie prawnej. A zatem bardzo jasny zapis, który tutaj no nie ma co do tego wątpliwości. Kolejny punkt brzmi: ustawy, umowy międzynarodowe i inne przepisy prawa obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej nie mogą ustanowić ochrony życia poczętego mniejszej niż w dniu wejścia w życie niniejszego przepisu. A zatem konstytucyjnie tutaj niejako umocowujemy ten stan rzeczy. Już teraz nie będzie to kwestią taką, jak było to za na przykład kilka lat temu, kiedy do władzy doszedł Sojusz Lewicy Demokratycznej. Od razu po jakiegoś pół roku działalności grupa właśnie tych 40 protestujących przed Sejmem zgłosiła projekt liberalizacji tego prawa, czyli powrotu do prawa Hitlera i Stalina. Teraz już nie będzie to takie łatwe, ponieważ będzie o tym stanowiła konstytucja, a nie ustawa. Owszem, będzie można zmienić, ale jedynie jeszcze niejako uściślając tę ochronę życia, dając tę ochronę większą. Nie można będzie jej zmniejszać. Czyli na przykład będzie można, jeżeli taka będzie konstelacja większościowa w Polsce, tak przynajmniej mi się wydaje, napisać ustawę o zakazie eutanazji na przykład. No i ostatni punkt dopisywany w propozycji pana prezydenta mówi o tym, że władze publiczne podejmą działania mające na celu ochronę życia także poprzez pomoc kobiecie ciężarnej. No to jest też bardzo ważne. Przypomnijmy, gdy doszedł do władzy Sojusz Lewicy Demokratycznej pod wodzą niezrównanego pana Leszka Millera, to zaczęto od nie tyle od haseł lewicowych, socjalistycznych, co właśnie wprost przeciwnie. Czyli odebrano dostęp jakiś do świadczeń alimentacyjnych, zlikwidowano fundusz alimentacyjny, skrócono urlopy macierzyńskie, zmniejszono zasiłki, właśnie zasiłki porodowe. I takie prawo ustanowiono, że lepiej było się rozwieść i pobierać zasiłek jako kobieta samotnie wychowująca dziecko, czy mężczyzna wychowujący samotnie dziecko, niż jako małżeństwo normalne, zwykłe, wychowujące swoje dzieci, czyli zupełnie asocjalne, antyspołeczne decyzje Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Tymczasem, jeżeli by te poprawki pana prezydenta przeszły, tego typu sytuacja nie mogłaby mieć miejsca, ponieważ no tutaj trzeba by było, zgodnie z zapisem konstytucyjnym, już ustawowo, państwo musiałoby ustawowo w sposób już bardzo konkretny zadbać o pomoc kobiecie oczekującej przyjścia na świat dziecka. To oczywiście propozycja taka kompromisowa. Ona ma zwolenników, ma też przeciwników. No przeciwnicy wytykają, że tutaj nie ma nic napisanego na temat eutanazji. Zwolennicy mówią o tym, że jest to propozycja kompromisowa, która stanowi jakiś, co prawda, niewielki krok naprzód, a z drugiej strony ten krok naprzód polega na tym, że obecny stan rzeczy, troszeczkę jakoś tam poszerzony, jest podniesiony już do konstytucji, czyli nie będzie można w taki bardzo łatwy sposób naruszyć tego porządku prawnego, jak chodzi o ochronę życia w Polsce. No i to jest ten stan, który mamy teraz. W środę w polskim parlamencie mają być głosowania na temat różnych wersji propozycji poprawek, także na temat tej propozycji pana prezydenta, która będzie zgłoszona jako propozycja Klubu Poselskiego Prawa i Sprawiedliwości. Liga Polskich Rodzin zdaje się, że zgłosi własne poprawki dotyczące także zakazu eutanazji. Platforma Obywatelska wypowiadała się ustami lidera Donalda Tuska o tym, że nie chce ani zmiany konstytucji, ani zmiany ustawy o ochronie życia ludzkiego, popularnie potocznie zwanej ustawą antyaborcyjną. Sojusz Lewicy Demokratycznej, no cóż, no przez tych swoich członków obecnych na manifestacji pod Sejmem wypowiada się raczej wprost przeciwnie, wypowiada się za tym, żeby jednak to prawo Stalina i Hitlera powróciło i było stosowane. Także tutaj nie wiadomo, czego możemy spodziewać się po takich ugrupowaniach jak PSL. Samoobrona w sposób bardzo jasny ustami przewodniczącego Andrzeja Lepera zadeklarowała, że jest za pełną ochroną życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci. Chociaż tutaj właśnie w tej arytmetyce sejmowej trzeba zobaczyć, co można osiągnąć dzisiaj. No, a są też i sprawy, które można osiągnąć w jakimś dalszym etapie, w dalszej perspektywie. Może jeszcze zanim oddam Państwu głos, przypomnę tę sytuację, kiedy była głosowana ustawa obecna z 1993 roku. Ile tam było kontrowersji, ile tam było sporów. Oczywiście lewa strona, no lewa to nie jest żadna lewica, ale ta lewa strona była z gruntu przeciwna i w ogóle konkordatowi, kościołowi i także tej ustawie chroniącej ludzkie życie, ale także i z prawej strony byli tacy, którzy byli przeciwni temu stanowi prawnemu, który mamy dzisiaj i nie głosowali za tym. Natomiast z takiej praktyki zauważmy, że rok czy dwa lata później gdzieś wpadło mi w ręce sprawozdanie z wykonywania tej ustawy i tam podano takie statystyki, że w połowie jeszcze lat 70. dokonywano rocznie około 300 tysięcy zabójstw dzieci nienarodzonych, bo obowiązywało to stalinowskie, hitlerowskie prawo w Polsce, za oczywiście kochanego PRL-u. Natomiast w momencie wejścia w życie tej ustawy w 93 roku ta liczba zabójstw dokonywanych na dzieciach nienarodzonych spadła do rzędu tam kilkunastu w ciągu roku. Czyli zauważmy, że jakkolwiek to prawo nie jest doskonałe, ta ustawa nie jest doskonała, bo ona dopuszcza w trzech wypadkach możliwość legalnego zabicia dziecka nienarodzonego, to jednak ta ustawa rocznie według tej statystyki ochroniła życie 299 900 dzieci. Czy to nie jest zysk? Czy to nie był ogromny krok w dobrą stronę? Być może teraz, po 14 latach, trzeba by zrobić kolejny krok, może mały kroczek, po to, żeby znów za jakiś czas zrobić kolejny krok w tym kierunku. Tu jest pytanie o metodę. Ponieważ cel jest jasny. Chcemy w Polsce dojść do tego, aby chronić życie w sposób całkowity. Owszem, tam są to, że będzie taka ustawa, nie znaczy wcale, że prawda, będzie na każdym oddziale ginekologicznym dyżurował kapłan z katechizmem Kościoła katolickiego czy z wykazem dogmatów i najpierw będzie on, prawda, tam podchodził, bo tak niektórzy straszą. Nie, etyka katolicka jest w tym momencie jasna. Jeżeli się mamy, prawda, ratować życie i jest, prawda, są jakieś różne możliwości, a mamy do uratowania tylko jedno życie, jeżeli taka jest sytuacja skrajna, to wiadomo, że ratujemy to życie, co do którego oceniamy szanse, że największe są szanse jego uratowania. Tu jest taki dylemat, oczywiście to są zawsze bardzo trudne decyzje moralne, etyczne dylematy, z tym, że ja od razu tutaj tym, którzy tak krzyczą, że tyle kobiet zgwałconych będzie zmuszonych do rodzenia dzieci, czy kobiet, które, prawda, mają będą umierały na stołach porodowych i tak dalej. No ja się pytam, jaki to jest procent wśród ogólnej liczby urodzeń w Polsce, jaki jest procent urodzeń z gwałtu? Jaki jest procent urodzeń, czy jaki jest procent śmierci przy porodzie? Jaki jest procent urodzenia się dzieci z jakimiś ciężkimi wadami genetycznymi, które tam to są jakieś przypadki, które statystycznie, owszem, one się zdarzają, ale one statystycznie są pewnym marginesem, to są pewne sytuacje nadzwyczajne i cała manipulacja też tych wszystkich krzykliwych środowisk proaborcyjnych, z ironią dodajmy pro-stalinowskich, pro-hitlerowskich, polega na tym, że pewną sytuację wyjątkową pokazuje się jako coś normalnego. No to w tym momencie okazuje się, że chyba nikt z nas nie przyszedł na świat bez jakichś tam problemów. No ale to jest przecież sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem. Pytanie o metodę, jak pozyskiwać większość. Czy nie warto by takim ludziom, ponieważ myślę, że do takich ludzi nie trafi nauczanie Jana Pawła II czy etyka katolicka. Zresztą nie chodzi tutaj wcale o budowanie państwa chrześcijańskiego, tylko o budowanie państwa ludzkiego, sprawiedliwego dla wszystkich. I pytanie, czy właśnie do takich feministek nie warto dojść z argumentami naukowymi. No, pokazać pod mikroskopem, kiedy zaczyna się życie. To nie musi być jakiś elektronowy mikroskop zwykły, taki w szkole, jaki jest, jak dzieci się uczą o komórkach. Już przez niego będzie wszystko widoczne. Czy też dać powszechną deklarację praw człowieka, która gwarantuje te podstawowe prawa. Oczywiście wtedy była napisana z takim założeniem, że prawo do życia jest dla wszystkich oczywiste. No jak można gwarantować komuś wolność, kto będzie najpierw zabity? No jak on może być wolny, skoro jest martwy? Jak on może mieć wolność korespondencji, skoro tego listu nie wyśle, bo go wcześniej pocięto nożem ginekologa czy jakimś tam innym narzędziem? To było dla wtedy już ponad 60 lat temu oczywiste dla wszystkich. Zatem tym tutaj, może tutaj by pasowało, trzeba by było w tej dyskusji poszukać takich argumentów, które odnoszą się bardziej do tych uznanych, niezależnie już od wyznawania religii, kwestii, zamiast jedynie, tylko i wyłącznie powoływać się na Pismo Święte, czy też na słowa Jana Pawła II. Owszem, to jest nasza podstawa, nasz fundament, ale szukajmy argumentów także i spoza tego zakresu, ponieważ na nie też wskazuje Jan Paweł II, ale także szukajmy tych argumentów dlatego, że prawo do życia nie jest zależne od tego, czy ktoś jest katolikiem, czy nie. Prawo do życia mają także muzułmanie, Żydzi, szintoiści, niewierzący, jacy tam jeszcze, ktokolwiek, jaką tam wyznaje religię, jaki ma kolor skóry, gdzie żyje i tak dalej. Wszyscy ludzie mają prawo do życia niezależnie od tego, gdzie i żyją i co wyznają. Dlatego trzeba by w naszej dyskusji, moim zdaniem, szukać właśnie takich argumentów, które ten uniwersalny stan rzeczy, jak chodzi o prawo do życia, pokazują. Zatem pytam o tę metodę dyskusji, pozyskiwania innych do tej prawdy. I przypomnę telefony do naszego studia w Toruniu. 56 655 23 55 dla Polski Północnej, 56 655 23 56 dla Polski Południowej i dla zagranicy ten sam numer telefonu z końcówką 33 lub 66, kierunkowy 0048 z oceanu 011 48. Już za chwilę odbiorę pierwsze telefony.
Ludu mój, albo w czym zawinił. Jan cię wyzwolił z mocy faraona, a tyś przyrządził krzyż na me ramiona.
Radio Maria, halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kto mówi skąd?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Brunon z Rady się kłania.
Witam Panie Brunanie.
Proszę Ojca, pozdrawiam po dłuższym czasie. Ojca, miło z Ojcem rozmawiać. I też oczywiście są ludzie Radia Maria. No i ten temat, proszę Ojca, myślę, że bardzo cenny, bardzo ubogacający.
No Panie Brunanie, jakby Pan zachęcił innych do tego, żeby opowiedzieli się jednak po stronie życia?
No więc proszę Ojca, ja myślę, że tutaj myślę dokładnie tak samo, jak to robi Radio Maryja, jak robi to ojciec Tadeusz Rydzyk, który broni życia, prawda, w taki piękny sposób. I w ogóle nie tylko broni życia, ale w ogóle poszanowania do życia, godności ludzkiej, przecież bronił przecież i właśnie ludzi pokrzywdzonych przez los i właśnie kapłanów, tak na przykład księdza arcybiskupa Wielgusa, prawda. Myślę, że to ja się wcale nie dziwię, że ojciec Wielgus zobaczył w nim tego umęczonego Chrystusa, który właśnie cierpi, bo przecież tak się nie robi z kapłanami, tak. Z biskupami, w taki sposób się nie ośmieszna cały świat po prostu, to rzeczywiście jest skandaliczne.
Tak, panie Brunonie, ale może spróbujmy wytrzymać się tego tematu, bo spróbujmy zachęcić.
Ja myślę, że ja
to jest, tak, to jest słuszna uwaga, ale tu od razu wróćmy do dzieci nienarodzonych, do kwestii tych konstytucyjnych zapisów o ochronie życia od poczęcia do natury. Naturalnej śmierci.
Tak, ja myślę, że w ogóle niemalże od początku Wielkiego Postu właśnie mówi się na temat właśnie obrony życia, że to jest bardzo piękna sprawa właśnie, a człowiek może ten temat jest troszeczkę sztucznie, tak można powiedzieć, wywołany, ale po prostu nie dlatego, że prawda tutaj ludzie, znaczy obrońcy życia to wywołują sztucznie, tylko po prostu właśnie no niestety politycy, mi się wydaje, że szkoda, że tak jest, no bo myślę, że obrona życia nie powinna być grą polityczną, czy po prostu w ogóle powinno być po prostu wręcz przeciwnie, powinno być, myślę, że mam nadzieję w ogóle, że ludzie, którzy po prostu tam pojadą na tą manifestację, to będą rzeczywiście, to będzie to świadectwo pokojowe, świadectwo prawdzie, że będzie to świadectwo, nie będzie żadno, że ludzie, którzy na przykład, bo tak nieraz jest takie wypowiedzi, że się ludzie dystansują do rządu właśnie, do właśnie prezydenta, premiera. Myślę, że tutaj nie możemy wyciągać zbyt daleko idących wniosków, wręcz dystansować się, skoro mówimy, że to jest nasz rząd po prostu, to myślę, że trzeba się po prostu uzbroić cierpliwość, modlić się, a błędy wybaczać.
Może ja bym powiedział tak, panie Brunonie, dystansujmy się od tych, którzy chcą powrotu tego prawa hitlerowskiego i stalinowskiego, od tych się dystansujmy, natomiast próbujmy myśleć też o tym,
tak,
jaki krok możemy zrobić dzisiaj, co jest dzisiaj możliwe do osiągnięcia i szykujmy się też na jutro, prawda?
Tak. Aczkolwiek właśnie my chrześcijanie, myślę, że po prostu mamy dawać świadectwo prawdzie wszystkim, miłować wszystkich nieprzyjaciół i dawać to świadectwo, prawda, tej prawdy, aczkolwiek no jest to smutne, że w naszą historię wchodzą po prostu tacy dyktatorzy jak Hitler, Stalin i po prostu, ale ja myślę, że to w ogóle jest, proszę Ojca, już od początku ich starożytnej historii, od Kaina się rozpoczęło właśnie i tutaj właśnie przecież Heroda w czasie nowożytne się zaczęły właśnie i tutaj te dramatyczne właśnie losy naszej ludzkości, one są straszne niewątpliwie. Ale to nie znaczy, że mamy się poddawać, że nie mamy dawać świadectwo prawdzie, że nie mamy walczyć, właśnie wręcz przeciwnie. Takie rzeczy, tacy tyranie, dyktatorzy po prostu, oni się moim zdaniem rodzą właśnie z tego braku godności do życia, tego poszanowania, tego właśnie, no a myślę, że w ogóle to dzieciobójstwo to przecież jest straszna w ogóle sprawa, po prostu myślę, że przecież ja myślę, że w ogóle ludzkość ponosi karę za te różne straszne dzieciobójstwa, za te zbrodnie, no ale też przecież to też te wszystkie właśnie sprawy teraz w tej chwili żyjemy w takich czasach, że naprawdę rozwój techniki jest tak ogromny i wiedza przecież jest tak ogromna, że teraz dopuszczanie się takich zbrodni jest rzeczywiście straszną rzeczą, przecież tyle ludzi co cywilnie właśnie w byłym Związku Radzieckim dzieckiem takie dzieciobójstwa, jakie są po prostu i w ogóle w innych jeszcze krajach po prostu, no to jest tragedia. Ja myślę, że świat czy ludzkość, że my poniesiemy za to konsekwencje, za to, że po prostu brakuje nam tego dawania świadectwa, tego tak jak Chrystus mówi, idźcie na cały świat, tak jak między owcem, jak owce między wilki i dawajcie to świadectwo, brońcie życia za wszelką cenę, znaczy ludzie, bo Pan Bóg jest przecież życiem, Pan Bóg jest, który tym dawcą śmierci i życia i tym, który życie może odebrać, a nie człowiek. Przecież człowiek musi dawać świadectwo prawdzie i chęci. Przecież w ogóle przecież myślę, że w ogóle w każdym człowieku chęci do życia jest ogromna. Przecież ile przecież proszę ojca ludzi chorych i tak dalej. I właśnie jak pięknie działają, jak pięknie żyją, bo mają chęć do życia. A rzeczywiście są ludzie młodzi, są zniechęceni. Też czasami tak bywa. Natomiast wydaje mi się, że nie można się zniechęcać. Na przykład takie piękne świadectwo, jak na przykład dał taki na przykład rzeczywiście straszny kat, ten, który wiele dzieci zamordował, doktor Nathanson, ale właśnie on przejrzał na oczy, jak Saweł. Pan Jezus dał mu tą łaskę, że Saweł uczynił Pawła i teraz będzie się apostołem życia i to jest wielkość właśnie tego wszystkiego.
Panie Brunonie, może dajmy też szansę innym. Dziękuję serdecznie za tę refleksję. I gorąco Pana pozdrawiam.
Ja również, proszę Ojca, i wszystkiego dobrego.
Szczęść Boże.
Trzeba właśnie bronić życia tak. I właśnie myślę, że tutaj naprawdę, żeby nie powtórzyły się, prawda, takie rzeczy, nawet jak miejsca każdy i tak dalej. W ogóle, proszę Ojca, życia każdego człowieka, ale i poszanowania ludzi chorych, starszych, samotnych w ogóle, kapłanów. Tak, proszę Ojca, na przykład... jak było to, co się działo, te tragedie w II wojnie światowej, gdzie ginęli przede wszystkim właśnie za sprawą hitlerowców, stalinowców, znaczy kapłani, inteligencja katolicka i ludzie chorzy, niepełnosprawni. Dlaczego? Dlatego, że po prostu kapłani i ludzie niepełnosprawni i po prostu mówili o krzyżu i ludzie, inteligencja katolicka mówiła, dawała prawdzie świadectwo prawdy i tego się bali się po prostu ludzie, którzy, jakoś można powiedzieć, te różnego rodzaju na tamte czasy te kosmopolityczne gangi zbrodnicze, które te systemy, które po prostu rzeczywiście walczyły z życiem, walczyły z Kościołem, walczyły z Bogiem.
Tak było.
Ale my, proszę Ojca, musimy dawać świadectwo prawdzie. Ja mam jeszcze, jeżeli można, dwa słowa, taką właśnie też prośbę, właśnie nawet do ludzi, którzy będą uczestniczyć w tej manifestacji, właśnie w obronie życia, żeby też może przy okazji, bo wiadomo, że wszyscy będą wiedzieli, że to jest manifestacja, która jest właśnie jakoś zainicjowana przez Radio Maria, żeby też to było wszystko pokojowe, żeby wiedzieli, że Radio Maria daje świadectwo prawdzie, że Radio Maria kocha wszystkich ludzi, że Radio Maria nie jest dla nikogo niewygodne, nie powinno być dla nikogo niewygodne, ale wręcz przeciwnie, powinno ubogacać każdego i każdy po prostu powinien rzeczywiście odbierać to Radio Maria jako dar od Pana Boga.
To ten apel, Panie Brunonie, kierujemy do tych, którzy będą także i z innych mediów relacjonować tę, żeby nie przekręcali nic.
Żeby oni to takie... właśnie relacjonowali, tak. Jak my ich wszystkich kochamy po prostu, dzięki miłości Bożej, dzięki łasce Bożej. Tak. I żeby oni zechcieli się otworzyć na tą miłość, którą Pan Bóg daje.
Tak.
I
to rzeczywiście... Panie Brunonie, dziękuję serdecznie.
W Wielkim Poście to tak. Było meritum sprawy.
Oczywiście.
Z Bogiem. Bóg zapłać.
Dziękuję panu Brunonowi za ten apel. No, to, że będzie to manifestacja pokojowa, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Myśmy wielokrotnie się spotykali, czy to na manifestacjach w obronie życia, było to na początku lat 90., czy na pielgrzymkach na Jasnej Górze, czy tutaj w Toruniu, czy przy wielu innych okazjach, chociażby dzisiaj, wczoraj w Poznaniu. Czy co miesiąc w Kaliszu również w obronie życia, to wiem po tych wszystkich rzeczach, wiem także, w jaki sposób będzie przebiegało to spotkanie w Warszawie. Co do tego nie mam żadnych wątpliwości, tylko no tak jak tutaj pan Brunon powiedział, apelowałbym też do tych, którzy będą relacjonować to. Nie manipulujcie, no tak jak było to zmanipulowane chociażby przy okazji tego smutnego wydarzenia związanego z ingresem księdza arcybiskupa Stanisława Wielgusa, gdzie nagle gdzieś tam o coś oskarżono słuchaczy Radia Maryja, no bo nie pytali się na przykład tych wszystkich manifestantów czy tych ludzi, którzy tam coś tam się stało. To się ich nie pytali o to, jakiego radia słuchają, jakie gazety czytają, ale od razu wszyscy wiedzieli, że to słuchacze Radia Maryja. Bez takich chwytów po prostu poniżej pasa o to bardzo prosimy. No chyba, że ktoś jest od tego uzależniony, no to już trudno. Pan Bóg jakoś pewnie mu to wybaczy, a my po prostu patrzmy na to, jak jest, a nie jak mówią inni. Słucham Radia Maryja, halo?
O, dobry wieczór, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze, dobry wieczór.
Mówi Beata z Londynu.
Witam Pani Beato.
Proszę Ojca, chciałabym się przyczynić do tej dyskusji o obronie życia, przestrzegając przed eutanazją. Aha. Bo tak myślę, że może ludzie myślą, że eutanazja ich nie dotyczy. A mnie się wydaje, że w Polsce grunt jest bardzo podatny na eutanazję, dlatego że bardzo dużo młodych ludzi wyjechało z Polski, a poza tym kraj jest stosunkowo biedny, jeśli chodzi o wydatki na opiekę społeczną, także może być tak, że będzie sporo osób na starość potrzebujących opieki i nie będzie można tej opieki zagwarantować. Także będzie presja na pracowników socjalnych, aby umieszczać te osoby, które już nie są samodzielne, aby umieszczać je w domach opieki, a tam z kolei nie będzie miejsca i nie będzie można przyjąć nowej osoby, dopóki ktoś nie umrze. I wobec tego powstaną takie domy, gdzie będzie się ludzi przesuwać po prostu. Powiedzmy te domy, jak to się teraz mówi, godnego życia. To kiedyś ojciec Rydzyk to nazwał te umieralnie. Także z tych domów opieki będzie się przesuwało te osoby, aby wpuścić nowe. I to zwykle decyzje, kto pójdzie do takiego domu, po prostu do tego domu godnego życia, to będą zwykle decyzje będą powzięte na zebraniach, na tak zwanych case conference i to będą menadżerowie prawdopodobnie tych domów i pracownicy socjalni, może ktoś z rodziny. No i tak decyzja zapadnie i tak będzie. Także te rzeczy będą się działy za kulisami, ludzie nawet nie będą sobie zdawać z tego sprawy.
No ale to właśnie Pani Beato, to jest też pytanie, w jaki sposób można tych takich, nawet i tych krzyczących, wojujących zwolenników tego hitlerowskiego prawa, to przecież Adolf Hitler wpadł na pomysł eutanazji ludzi nieuleczalnie chorych psychicznie, chorych jako pierwszy, żeby to przemysłowo zrobić, to doktorzy z Berlina to robili. W jaki sposób takich ludzi, którzy są zwolennikami Adolfa Hitlera, tak w tej jego pomyśle, też przekonać, powiedzieć im, że to jest coś, droga prowadząca donikąd, że to jest zło?
No, przede wszystkim trzeba im powiedzieć, że to może być ich udziałem, dlatego nawet sławni politycy, zresztą wiemy z historii, można się zresztą oglądać wokół siebie, że są sytuacje, kiedy ludzie no sławni, dobrze usytuowani i tak dalej, jednak skończyli w samotności, zaniedbani i są takie wypadki, także wszyscy, nawet bardzo prominentne osoby mogą właśnie tak skończyć, ale proszę Ojca, jeśli chodzi na przykład o przekonywanie ludzi i szczególnie o aborcji, o te wszystkie naukowe badania i recenzje specjalistów i tak dalej, mi się wydaje, że każdy wie, jak dziecko powstaje i chyba nie o to chodzi. Mi się wydaje, że to po prostu chodzi o to, żeby iść za Europą i poddać się tym trendom tutaj, tym lewicowym.
Ale jak to każdy wie? No, feministka pod Sejmem krzyczy, mam prawo do swojego brzucha i jak mi się chce, to zrobię z nim, co chcę. No czyli tak, z tego wynika, że zupełnie nie wie, co to się dzieje po prostu.
Proszę Ojca, ale... Bo
tak, jakby w zacofaniu, bo jakby wyszła, nie wiem, z XVII wieku czy z XVIII, tylko że tam ludzie może nie mieli mikroskopów, ale mieli normalnie ukształtowane serca i sumienie i wiedzieli, co się dzieje, a ta feministka nie wie po prostu. I ona chce brzuch swój, nie wiem, czyścić, tak jak ktoś jej wycina ślepą kiszkę na przykład, to ona tak dziecko zabija.
Proszę Ojca, mi się wydaje, że wie tylko, że to jest siła tej nowej lewicy i tego, co tu już się dzieje na Zachodzie. Także no trzeba stawiać opór tej tak zwanej kulturze, która idzie z Europy, nowej lewicy. Dlatego, że to już potem nie będzie tylko sprawa życia, ale w ogóle we wszystkie dziedziny życia wejdzie ta ideologia i na przykład już jeśli teraz nie stawi się oporu, to niedługo już dojdzie do tego, że nawet nie będzie można powiedzieć, co jest grzechem, bo będzie to nielegalne. Także tutaj mi się wydaje, że nawet chodzi, nie ma nic większego niż życie, ale w ogóle chodzi o wszystko razem, że teraz trzeba ten opór stawić właśnie tej tak zwanej kulturze.